Tu Wieczorynka Naukomanów, inna niż inna, audycja popularno-naukowa, której możecie słuchać w każdą nieparzystą sobotę miesiąca, to znaczy już w tym roku akademickim to nie, ale od września znowu w nieparzyste soboty miesiąca będziemy się spotykać. Tylko w radiu WMFM 95 i 9 MHz, jeżeli nie macie zasięgu UKF-ki, szukajcie nas poprzez stream. Link do streama na stronie www.uwmfm.pl. Jeżeli nie macie czasu, aby słuchać nas w godzinach emisji, zawsze możecie odsłuchać podcastu. Linki do podcastów także na stronie www.uwmfm.pl, ale także na profilu facebookowym naszego radia. Serdecznie zapraszamy, aby razem z nami cieszyć się nauką. Mówiłem o tym, że jednym z podstawowych problemów pomiaru temperatury oprócz konstrukcji samego termometru jest również dobór odpowiedniej skali, który wynika głównie z wyboru pewnych punktów stałych. No i cóż, już pod koniec XVII wieku Robert Boyle zaproponował punkty stałe wynikające z przemiany fazowej w olejku anyżowym. Dlaczego akurat olejek anyżowy? Też się zainteresowałem tym problemem. Okazało się, że olejek anyżowy ma bardzo ciekawe właściwości. W temperaturach poniżej około 15, między 15 a 17 stopni jest cieczą żółtą. Natomiast powyżej tej temperatury jest żółtą cieczą, natomiast poniżej tej temperatury zaczyna krzepnąć i kiedy krzepnie, staje się biały, mleczno-biały. Mleczno-biała substancja stała. W związku z tym to przejście jest bardzo to łatwo obserwować to przejście. No i Robert Boyle uznał, że to jest bardzo dobry punkt stały do kalibrowania różnych termometrów, żeby porównywać różne skale. Z kolei Huygens i Hooke zaproponowali jednak punkty stałe związane z charakterystycznymi stanami wody, mianowicie z krzepnięciem wody albo topnieniem lodu i z wrzeniem wody. W roku 1694 niejaki Rinaldini również wykorzystał te dwa punkty stałe i przypisał im, krzepnięciu wody przypisał 0 stopni w swojej skali, natomiast punktowi wrzenia wody przypisał 12 stopni. Także skala Rinaldiniego w obszarze gotowania wody miała tylko 12 stopni. No i był poza tym problem z ciśnieniem atmosferycznym, bo o ile punkt krzepnięcia wody nie zależy praktycznie wcale od ciśnienia atmosferycznego, o tyle temperatura wrzenia wody, już punkt wrzenia wody od ciśnienia atmosferycznego bardzo mocno zależy. Im wyższe ciśnienie atmosferyczne, zewnętrzne, tym punkt wrzenia podnosi się. Natomiast im ciśnienie niższe, o czym wiedzą na przykład wysokogórscy wspinacze, to wówczas punkt wrzenia wody obniża się. Także jeżeli dostatecznie mocno opróżnimy atmosferę ponad powierzchnią wody, no to wówczas może ona wrzeć w temperaturze pokojowej także, czyli bez dostarczania żadnego dodatkowego ciepła. Także wrzenie wody nie jest związane z silnym podgrzewaniem, ile z dostarczaniem ciepła, no i obniżeniem bariery, która przeszkadza cząsteczkom wody przechodzić z fazy ciekłej do fazy gazowej. Obniżenie ciśnienia ponad powierzchnią cieczy dramatycznie tą barierę obniża. Powstały także inne skale temperatur, między innymi Ole Rømer, duński uczony, który miał również znakomite osiągnięcia, jeżeli chodzi o wyznaczanie prędkości światła. Był jednym z pierwszych, który oszacował całkiem nieźle prędkość światła, bazując na zaćmieniach księżyców Jowisza. On zaproponował skalę, w której topnienie lodu zachodziłoby w temperaturze 7,5 stopnia w jego skali, natomiast wrzenie wody w temperaturze 60 stopni. Ta akurat skala miała 3 punkty stałe, oprócz tych dwóch była jeszcze temperatura solanki, dla której miało być 0 stopni Rømera. Na tej skali wzorował się Daniel Fahrenheit, najznakomitszy uczony pochodzący z Gdańska, co prawda niemieckiego pochodzenia, czy pruskiego, natomiast gdańszczanin, jeżeli będziecie na Politechnice Gdańskiej, jest sala Fahrenheita. Daniel Fahrenheit jest upamiętniony w wielu miejscach na Politechnice. No i no, był twórcą skali temperatur, która co prawda w naszych klimatach, że się tak wyrażę, nie przyjęła się, natomiast w krajach anglosaskich skala Fahrenheita jak najbardziej funkcjonuje, co jest przyczyną wielu nieporozumień, bo jeżeli oglądacie czasami temperatury, jeżeli oglądacie prognozę pogody na przykład w jakichś serwisach amerykańskich i tam temperatura jest podawana w stopniach Fahrenheita, to właściwie nie wiadomo, czy jest zimno, czy ciepło, czy 30 stopni Fahrenheita to jest dużo, czy mało, a 60 stopni Fahrenheita jak się ubrać, czy to trzeba się jakoś porządnie owinąć, czy może właśnie wprost przeciwnie, trzeba nałożyć coś lekkiego. Daniel Fahrenheit, wzorując się na skali Oehlera, zaproponował swoją własną skalę w roku 1724 i w tej skali temperatura topnienia lodu, czyli 0 stopni Celsjusza, to było 32 stopnie Fahrenheita, natomiast wrzenie wody zachodziło pod ciśnieniem atmosferycznym, oczywiście zachodziło w temperaturze 212 stopni Fahrenheita. W tej temperaturze ciało ludzkie miało temperaturę około 64 stopnie Fahrenheita. 64, czyli 2 do 6, taka koincydencja. No i Daniel Fahrenheit również wykorzystywał do tych pomiarów termometr rtęciowy. Skala temperatur Fahrenheita ma tą charakterystyczną inną cechę, że pomiędzy punktem topnienia lodu i wrzenia wody jest 180 stopni akurat Fahrenheita. Łatwo zapamiętać w związku z tym, jeżeli teraz będziecie mieli wątpliwości, czy jest ciepło, czy zimno. 64 stopnie Fahrenheita to jest temperatura ciała ludzkiego, czyli około 37 stopni Celsjusza. Jeżeli jest poniżej, no to już jest raczej chłodno. Jeżeli jest powyżej 64 stopni Fahrenheita, no to zaczyna być naprawdę ciepło. Inne skale. Skala Romura, zaproponowana w roku 1730. Remur zaproponował, aby punkt topnienia lodu to było 0 stopni, natomiast wrzenie wody 80 stopni. I co ciekawe, tutaj akurat Remur pracował z termometrem wypełnionym alkoholem, etanolem. Uważał, że jest z pewnych powodów lepszy niż rtęć. Skala Remura była bardzo popularna między innymi w Polsce. O tym tego już nie pamiętamy, natomiast do końca XIX wieku w Polsce nie używano skali Celsjusza, nie używano skali Fahrenheita temperatur, tylko właśnie skalę Remera. Od 0 do 80 stopni Remera, czyli topnienie lodu w zerze, wrzenie wody w 80 stopniach Remera. Inne skale, no właśnie, wspomniana już przeze mnie skala Celsjusza, która obecnie jest jakoś tak u nas najpopularniejsza, mimo że w nauce powinno się używać skali Kelwina i używa się skali Kelwina, to jednak w życiu codziennym używamy skali Celsjusza i co ciekawe, oryginalna skala Celsjusza, zaproponowana właśnie przez szwedzkiego uczonego Celsjusza w roku 1742, była tak skonstruowana, że temperatura topnienia lodu to było 100 stopni Celsjusza, natomiast temperatura wrzenia wody to było 0 stopni Celsjusza, czyli odwrócona w stosunku do tego, czego używamy obecnie. I dopiero Karol Linneusz po śmierci Celsjusza zaproponował, aby tą skalę odwrócić dla wygody po prostu, czyli żeby ze wzrostem temperatury im ciało jest cieplejsze, no to żeby jego temperatura rosła, a nie malała, bo no jakoś to było kontrintuicyjne. Tym niemniej pozostawił podział na 100 stopni, no i pozostawił właściwie te dwa punkty, tyle tylko, że zamienił jakby, odwrócił bieg temperatury, czyli 0 stopni Celsjusza to topnienie lodu, 100 stopni Celsjusza wrzenie wody, pod ciśnieniem atmosferycznym oczywiście. Minęło 100 lat i pojawiła się również skala temperatur bezwzględnych, skala Kelwina, w której no, za początek skali przyjmuje się zero bezwzględne, czyli najniższą temperaturę, jaką można w ogóle uzyskać, której wartość ekstrapolowano z pomiarów zmian objętości temperatury i ciśnienia, gazów czy substancji, o czym wspominałem wcześniej. No i tu jeden Kelwin, bo tu nie ma stopni, jeden Kelwin jest równy jednemu stopniowi Celsjusza, natomiast no, są to skale przesunięte względem siebie, czyli 0 stopni Celsjusza to są 273 Kelwiny, tam z niewielkim groszem. Wrzenie wody 100 stopni Celsjusza to 373 kelwiny. Odpowiednią skalą tylko dla Fahrenheita, wykorzystującą stopnie Fahrenheita, jest skala Rankina, zaproponowana 10 lat później po Kelwinie. Rankin zaproponował, aby zbudować identyczną skalę temperatur bezwzględnych, czyli 0 stopni Rankina to było, odpowiadało 0 Kelwina, ale żeby 1 stopień w skali Rankina odpowiadał 1 stopniowi w skali Fahrenheita. W związku z tym 0 stopni Celsjusza to 492 stopnie Rankina, natomiast 100 stopni Celsjusza to 672 stopnie Rankina. Tyle jeżeli chodzi o skalę. Rozgadałem się, nie starczy mi już chyba miejsca, aby poopowiadać o innych konstrukcjach termometrów czy czujników generalnie temperatury, no bo te wszystkie, o których do tej pory mówiłem, związane są z wykorzystaniem rozszerzalności cieplnej różnych substancji, no ale to nie są jedyne zjawiska, w których temperatura może być w jakiś sposób konwertowana na inne sygnały. Mamy na przykład termometry termoparowe, termopary, termopara, nie od pary wodnej, tylko termopara, ponieważ jest to przyrząd, termometr w gruncie rzeczy, złożony z dwóch metali. I teraz dwa złącza tych metali, jedno z tych złącz umieszcza się w temperaturze mierzonej, ma być w równowadze termodynamicznej z obiektem mierzonym, natomiast drugie złącze takiej termopary umieszcza się w temperaturze odniesienia. Zazwyczaj jest to temperatura mieszaniny wody z lodem, która w warunkach normalnych ma 0 stopni Celsjusza i to jest temperatura odniesienia. No i wówczas różnica temperatur między tymi dwoma złączami jest wprost proporcjonalna do napięcia mierzonego na jednym z końców między tymi dwoma metalami. W zależności od tego, jakie metale, jaką parę stworzymy, z jakich metali, wówczas te zmiany mogą być większe bądź mniejsze, ale są zawsze w dużym zakresie temperatur liniowe, proporcjonalne. Bardzo prosty sposób pomiaru. Są również termometry oporowe, które wykorzystują zmiany oporu elektrycznego, rezystancji różnych substancji. No tu zależność jest również w dużym zakresie temperatur liniowa. Tu głównie chodzi o termometry wykonane na bazie przewodników różnych metali, które lepiej lub gorzej przewodzą. To są termometry na bazie platyny, na przykład druciki platynowe. Z różnymi domieszkami, z dodatkami różnych innych metali, na przykład platyna z dodatkiem renu, to taka typowy drut oporowy do pomiaru temperatury. No i wreszcie nie mogę też na sam koniec nie powiedzieć o pomiarach bezkontaktowych, które stają się coraz powszechniejsze nawet w praktyce domowej. Coraz więcej termometrów jest bezdotykowych. Już odchodzą do lamusa czasy, kiedy termometr trzeba było wetknąć do ust, pod pachę albo jeszcze w jakieś inne miejsce, żeby zmierzyć temperaturę ciała. Teraz zaczynamy bazować na pomiarach bezkontaktowych. No ale to oczywiście też wynika z jakichś zjawisk fizycznych. No a tym zjawiskiem, który stoi za pomiarami bezkontaktowymi, jest promieniowanie ciała doskonale czarnego. Ciało doskonale czarne jest to taka koncepcja, która mówi, że każde ciało, którego temperatura w skali bezwzględnej jest większa niż zero, no to emituje promieniowanie elektromagnetyczne. I zgodnie z prawem Stefana Boltzmana, moc promieniowania jest proporcjonalna między innymi oczywiście do czwartej potęgi temperatury w skali bezwzględnej, w skali Kelwina. Przy okazji okazuje się, że maksimum tej emisji, bo ta emisja ciała doskonale czarnego, jeżeli zmierzymy ją w różnych zakresach długości fal, no to przypomina taką krzywą dzwonową, jest to tak zwana krzywa Plancka, rozkład Plancka i maksimum tego rozkładu jest odwrotnie proporcjonalny do temperatury ciała, czyli im wyższa temperatura ciała, tym dla krótszej fali obserwujemy maksimum tej emisji. No i w ten sposób buduje się pirometry, na przykład pasmowe, które badają tylko fragment tego rozkładu Plancka, czyli mierzą natężenie emisji tylko w pewnym zakresie długości fal. Mamy pirometry radiacyjne, które mierzą całkowite natężenie promieniowania z danego obiektu. No i mamy wreszcie pirometry wielobarwne, czyli tak zwane pirometry stosunkowe, które mierzą natężenie emisji tylko w pewnych bardzo wąskich okienkach. No i później, ponieważ rozkład Plancka jest funkcją dobrze opisaną, w związku z tym możemy sobie, znając stosunki natężeń i długości fal, przy których mierzymy te natężenia, możemy sobie dopasować wówczas do tych stosunków temperaturę. I to są chyba jedne z najprecyzyjniejszych termometrów, jakie znamy, aczkolwiek jest pewien problem, ponieważ termometry, czy te pirometry, termometry bezkontaktowe są bardzo wrażliwe na emisyjność ciał. Okazuje się, że ilość energii czy moc emitowana przez ciała zależy nie tylko od ich temperatury, nie tylko od powierzchni, ale także zależy od parametru zwanego emisyjnością. Ciała jasne mają emisyjności bardzo małe, czyli raczej promieniowanie elektromagnetyczne w różnych długościach fal odbijają niż przyjmują, natomiast ciała ciemne, czarne w szczególności, no praktycznie wszystko, całe promieniowanie padające absorbują, pochłaniają, no i emitują w innym zakresie. Ciało ludzkie na szczęście ma emisyjność bliską jedności. Wiele badań pokazało, że nie zależy to od koloru skóry czy wybarwienia skóry, od zawartości pigmentów ani innych czynników związanych z kolorystyką czy z charakterystyką skóry. Właściwie wszyscy ludzie są ciałami niemal doskonale czarnymi, ponieważ emisyjności naszych ciał są bliskie 0,90. Prawie 1, no, tak w zakresie od 0,96 do 0,98, czyli jesteśmy niemal doskonałymi promiennikami promieniowania elektromagnetycznego. Ale ponieważ w wakacje nie chodzi o to, żeby promieniować, tylko żeby właśnie słońce czy promienie słoneczne pochłaniać, żeby produkowały endorfiny, żeby produkowały melaninę w skórze, żeby czuć się lepiej, w związku z tym kończąc, kłaniając się nisko, życząc wszystkim udanych wakacji, życzę jednocześnie znakomitej pogody, wielu możliwości do wypoczynku. No i cóż, do zobaczenia po wakacjach. Kłaniam się nisko, Sławek Kulesza, udanych wakacji.